Dzień dobry pani, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry, pięknie państwa witam.
Zapadła decyzja o wystąpieniu o reparacje wobec Niemiec. Jest polskim obowiązkiem ich zgłoszenie, to słowa Jarosława Kaczyńskiego. Czy pani zdaniem mamy szansę w aspekcie prawnym na uzyskanie reparacji od Niemiec?
Dopóki tego nie sprawdzimy, nie będziemy wiedzieli. Natomiast wszystko wskazuje na to, że nie będzie to ani łatwa, ani krótka droga, ale szanse zawsze są. Jeżeli w tej chwili wypłacane są odszkodowania za czyny dokonane przez Niemiec, za zbrodnie niemieckie sprzed 100 lat, z I wojny światowej, dlaczego nie wystąpić z tego typu roszczeniami i nie próbować negocjować oraz osiągnąć to, co przecież innym się udało, a nam się także należy. Pocieszające jest właśnie w tym raporcie to, że po raz pierwszy od tylu lat oszacowane zostały straty, i to straty materialne, straty w substancji ludzkiej, straty w sferze kultury. Więc to jest szalenie ważne, żebyśmy wiedzieli, co straciliśmy w czasie tej strasznej wojny. To należy się wszystkim, nie tylko tym, których już nie ma, bo to pamięć tylko po nich zostanie, ale także tym, którzy żyją, także nam, którzy w rodzinach mieliśmy przecież niemal wszyscy w Polsce takie przykłady, kiedy no zabrakło kogoś, że trzeba było wychowywać dzieci, które straciły rodziców, albo rodzice opłakiwali dzieci. No więc ta substancja materialna, przecież wiemy, jak wyglądało, jak cała Polska odbudowywała Warszawę. No to są straty niepowetowane, straty ogromne, i te straty zostały wyliczone. A w prawie jest tak, że ten, kto wyrządził szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. I ta zasada obowiązuje nie tylko w prawie wewnętrznym, jest ujęta w kodeksy cywilne wszystkich państw, ale ta zasada obowiązuje także w prawie międzynarodowym. To w prawie międzynarodowym mamy pojęcie reparacji. Zniszczyłeś w czasie wojny, napraw to, co zniszczyłeś, a jeśli nie potrafisz naprawić, to musisz zapłacić, czy w inny sposób uczynić zadośćuczynienie, no albo odszkodowanie. To jest oczywiste.
To dlaczego w pani zdaniem te głosy na temat szansy uzyskania reparacji, na temat próby ich odzyskania, może tak to nazwijmy, są podzielone? Połowa Polaków uważa, że warto to zrobić, połowa nie. Głosy polityków też mamy zgoła odmienne. Grzegorz Schetyna wyraźnie ocenił, że sprawa została zamknięta w 1953 roku, gdy komunistyczny reżim zrzekł się reparacji za II wojnę światową. Prawnicy też nie mają jednego zdania. Czeka nas długi bój?
Tak, czeka nas bardzo długi bój, dlatego że ta sytuacja prawna jest niejasna. W 1953 roku takie zrzeczenie, ale wobec kogo zostało dokonane? Czy Polska to zrzeczenie przekazała stronie niemieckiej? Bo przecież idzie w tej chwili konflikt i spór o odszkodowanie Niemiec wobec Polski. Polska nigdy nie skierowała żadnej noty dyplomatycznej do Niemiec, mówiąc: my nie chcemy odszkodowania, my się wycofujemy z tego, co nam się należy. Takiego dokumentu nie znajdziemy, strona niemiecka go nie ma. My go nie mamy. Ja już nie mówię o jakości takiego zrzeczenia, o jego walorze prawnym, jeżeli dokonuje się go w sytuacji politycznej, jaka w 1953 roku w Polsce istniała. Każda forma wyrażenia zgody pod przymusem, czy w ogóle oświadczenie woli, jak mówią prawnicy, złożone pod przymusem, jest nieważne, nie wywołuje skutków prawnych. Więc nawet gdyby Polska wyraziła taką zgodę, to trzeba mieć taki dokument, bo jeżeli Polska wyraziła ewentualnie taką zgodę wobec Związku Wczesnego Radzieckiego, to przecież on nie był stroną, nie reprezentował nas, byliśmy suwerennym państwem, a więc to my powinniśmy takie oświadczenie złożyć. Jeżeli Niemcy mają taki dokument, jeżeli mają takie oświadczenie złożone na piśmie przez Polskę, nie przez Związek Radziecki, to wtedy w sądzie pokażą. Jeżeli takiego oświadczenia nie mają i my możemy przedłożyć tego typu argumentacje, iż nie składaliśmy jako Polska, i to oświadczenie w świetle prawa polskiego skierowane do Związku Radzieckiego nie zapadło, to wtedy sąd rozstrzygnie, co dalej z tą sytuacją prawną się dzieje. Ale nawet gdyby sytuacja prawna tutaj stwarzała pewne wątpliwości, to oprócz tego jest cały kontekst historyczno-polityczny, z którego chyba jasno i jednoznacznie wynika, że Polska sobie sama tych szkód nie uczyniła, że na naszym terytorium z nieba one nie spadły jako efekt czegoś tam, tylko że było to w efekcie działań wojennych, działań spowodowanych i dokonanych nie przez nazistów, jak chcieliby niektórzy, tylko przez Niemcy, które Polskę najechały i dokonały tego typu zniszczeń okrutnych, które przecież do dnia dzisiejszego nam się na oczy rzucają, bo jeszcze w wielu miejscach znajdziemy pozostałości z II wojny światowej.
Pani profesor, a jak pani ocenia zachowanie opozycji? Czy pani zdaniem nie powinno być w tej sprawie konsensusu? Idziemy na wojnę prawną, czy ją wygramy, czy nie? Nie wiadomo, ale raport powstał po raz pierwszy po II wojnie światowej tak kompletny. Czy w tej sprawie nie powinno być zgody ponad partyjnymi podziałami?
Nie tylko w tej, wielu sprawach, które dotyczą polskiej polityki zagranicznej, powinna być zgoda, bo takie państwo, które wewnętrznie szarpie się w sprawach istotnych dla wszystkich, podkreślam, dla wszystkich obywateli, nie ma miejsca na waśnie polityczne, nie ma miejsca na gry. Natomiast jeżeli to się dzieje, to świadczy, że jesteśmy jednak niedojrzałym narodem, nie potrafimy się tam, gdzie jest wspólny interes, potrzeba wspólnego działania, nie potrafimy się zjednoczyć. Więc tutaj oceniam, że te głosy, które płyną z opozycji, mają wyłącznie polityczne zabarwienie i opozycja chce wokół tego właśnie, co jest tak istotne dla Polski, dla Polaków, uczynić kolejny spór polityczny. To źle, niedobrze, tak być nie powinno, bo właśnie w tej materii powinniśmy wystąpić razem. Przecież te zniszczenia, te straty dotyczyły nie jednej strony politycznej. To nie są szkody uczynione PiS-owi, to są szkody uczynione Polsce, Polakom, i wszyscy, którzy negują ten fakt, którzy nawet nie chcą wiedzieć, co straciliśmy w czasie II wojny światowej, którzy kwestionują ten raport, popełniają ogromny błąd, bo wszyscy Polacy powinni wiedzieć, jak dotknięta została cała Polska tymi działaniami, co straciliśmy, i wspólnie zastanowić się, jak sprawę prowadzić dalej. A jeżeli wokół tego toczą się znów polityczne gry i polityczne tego typu jakieś niepotrzebne zupełnie sytuacje są stwarzane, to wtedy no, jest łatwe dla drugiej strony, dla Niemiec, pokazać: proszę, nie tylko my tak myślimy, tak myśli także część polskiej opozycji, więc nie wolno tak robić.
Pani profesor, skoro mówimy o zgodzie, to porozmawiajmy o Krajowym Planie Odbudowy. Też padły w ostatnich dniach mocne słowa na temat tego programu. Bez względu na to, jak kluczową rolę Polska odgrywa w pomaganiu Ukrainie, nie otrzyma unijnych funduszy, to wpis na Twitterze europosła Gaja Verhofstadta, który od wielu lat jest przewodniczącym Grupy Liberalnej w Parlamencie Europejskim. To słowa mało znaczące, jeśli chodzi o samo przyznanie i wypłatę środków, ale jednak atmosferę na ten temat w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim podgrzewają.
O, i to bardzo mocno. Pan Verhofstadt jest znany ze swojej sympatii, w cudzysłowie mówię, do Polski i nie ominie żadnej okazji, żeby nam dokuczyć albo żeby wyrazić swoje stanowisko, które od lat sobie ugruntował i nic go, widzę, nie zmieni, więc mnie nie dziwi ta jego wypowiedź, zwłaszcza, że została przecież, to samo zostało powtórzone w Polsce, kiedy przyjechał do Polski spotykać się z młodzieżą. Więc tego typu stwierdzenia ze strony człowieka, który był kiedyś premierem swojego kraju, no świadczą bardzo źle o nim. On ocenia kraj. Z prawnego punktu widzenia oczywiście one nie mają znaczenia, ale wskazują na temperaturę sporu także wewnątrz instytucji unijnych. Parlament Europejski w takiej swojej bardzo skrajnej części, do której należy właśnie kierowana przez pana Verhofstadta grupa, poszedł, znów powiem w cudzysłowie, na wojnę z Komisją Europejską, a zwłaszcza z jej przewodniczącą. I sprawa Polski, po części także nieco mniej, sprawa Węgier, stały się takim zakładnikiem tej walki pomiędzy Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim. Przecież Parlament groził przewodniczącej Komisji, że skieruje tę sprawę właśnie do sądu, obciążając Komisję, oskarżając ją o niedziałanie albo działanie ze zwłoką w problemie uruchomienia sankcji przeciwko Polsce kolejnych. Więc to są międzyinstytucjonalne gry wewnątrz Komisji Europejskiej, a sprawa Polski, sprawa praworządności w rozumieniu pana Verhofstadta, powiedziałabym tak zwanej praworządności, stała się zakładnikiem i pewnie wokół tej sprawy będziemy widzieli jeszcze inne działania, a to się uruchomi stowarzyszenia prawników,
które już zostały uruchomione, tak pani profesor, tak, bo tutaj mamy cztery europejskie organizacje sędziowskie, które chcą podać do sądu. No właśnie kogo? Kogo mogą podać do sądu takie stowarzyszenia?
Ano skierowały taki wniosek, zresztą nie do TSUE, czyli nie do sądu, który powinien ewentualnie sprawy ważności decyzji instytucji unijnej rozpatrywać, tylko do tak zwanego sądu, który zajmuje się sprawami właściwie związanymi z własnością intelektualną. Natomiast czego żądają te cztery organizacje, z których no, są tam o różnej, nie chcę oceniać tych organizacji, nie chcę charakteryzować tych organizacji, bo one są bardzo różne i na pewno nie są reprezentatywne dla środowiska prawniczego w Unii Europejskiej. Natomiast czegoż one chcą? Ano chcą, żeby unieważnić decyzję Rady Unii Europejskiej. Więc wystąpiły z wnioskiem, że decyzja Rada Unii Europejskiej, podjęła ją 17 czerwca tego roku, to jest decyzja mówiąca, że Polsce należy przyznać środki z na KPO, na Krajowy właśnie Program Odbudowy. Więc tę decyzję chcieliby właśnie ci prawnicy zrzeszeni w tychże czterech organizacjach uznać za nieważną, niebyłą. Uważają, że została źle podjęta. A dlaczego? Ano dlatego, że Komisja Europejska, przesyłając tę decyzję do Rady Europejskiej, ich zdaniem dopuściła się złej oceny stanu faktycznego, bo nie powinna opiniować pozytywnie naszego planu. Ja powiem tylko, że Rada Unii Europejskiej składa się z przedstawicieli 27 państw członkowskich. To są w tym przypadku ministrowie, którzy odpowiadają za fundusze europejskie, albo ministrowie finansów, często także są tam ministrowie do spraw europejskich.
I ta decyzja zapadła prawie jednogłośnie.
I z wyjątkiem jednego wstrzymującego się głosu, tym głosem wstrzymującym potraktowała nas Holandia, ale 26 państw nie miało absolutnie żadnych zastrzeżeń. I tę decyzję stowarzyszenia właśnie te prawnicze europejskie chciałyby obalić. Tego jeszcze nie było w historii Unii Europejskiej i to oczywiście nie ma szans na powodzenie, bo te stowarzyszenia nie mają tytułu prawnego, żeby występować z takim wnioskiem, bo z wnioskiem o unieważnienie ewentualnie czy zaskarżenie decyzji instytucji europejskiej może wystąpić nawet osoba fizyczna, ale wtedy, kiedy ma bezpośredni tytuł prawny, kiedy jej dobra indywidualne zostały bezpośrednio narażone, zagrożone. Więc nie można się, tak jak robią te stowarzyszenia prawnicze, bawić takim przepisem.
Pani profesor, to jeszcze jedno pytanie już na koniec. Jak pani ocenia słowa kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który stwierdził, że należałoby odejść od zasady jednomyślności w sprawach polityki fiskalnej i zagranicznej Unii Europejskiej. Czy to ma szansę zostać wprowadzone?
Moim zdaniem absolutnie nie. Polityka zagraniczna każdego państwa jest taką immanentną, podstawową, zasadniczą cechą związaną z bytem państwa, z jego suwerennością, z tym, iż państwo wyraża swoją wolę nie tylko wobec obywateli wewnątrz państwa, ale reprezentuje także przez swe organy to państwo na zewnątrz. Nikt nie może państwa pozbawić takiej oto możliwości. Pan Scholz chciałby, żeby państwa dobrowolnie przyjęły taką koncepcję, zrzekły się prowadzenia polityki zagranicznej. Jeżeli państwo przestaje prowadzić politykę zagraniczną, to przestaje być państwem w rozumieniu prawa międzynarodowego, bo nie wyraża się na zewnątrz, więc nie można pozbawić państwa tegoż uprawnienia i nie sądzę, żeby...
By jakiekolwiek państwo się na to zgodziło dobrowolnie.
Na to zgodziło poważne państwo. To jest nie do przeprowadzenia. Kanclerz ucieka do przodu, jest krytykowany, więc chciałby pokazać, że nadal steruje Unią Europejską.
Pani profesor, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że sporo wyjaśniło. Te prawnicze rozgrywki wewnątrz Unii Europejskiej nie są łatwe do zrozumienia przez zwykłego człowieka, ale myślę, że wyjaśniliśmy trochę tą sytuację. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Pięknie dziękuję. Do widzenia.